7 minut po godzinie 10.
Zamkolandia.
Dzień dobry, przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. Serdecznie witam w ten niedzielny, deszczowy, ale ciepły poranek. Nad tym, by każdy dźwięk do Was docierał, dba realizator. Dziś to Jerzy Domagała. Piosenki dla Was przygotowała Magdalena Chałucha, a w studiu jak zwykle są, nie wiem czy mówić dzieci, bo to poważne zawodniczki.
Hania jako Kepi Hevostali Flondra
i Lucja jako Kepi Hevostali Lusques.
Wszystko się wyjaśni, dlaczego dziewczyny do swoich imion dodają ich ksywki, tak mogę powiedzieć po prostu. Obie uprawiają nietypowy sport, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, co to jest hobby horsing, a dziś w Zamkolandii dowiecie się o nim dużo więcej.
Zamkolandia.
Dla mnie jeszcze do niedawna sformułowanie sportu, nazwa sportu hobby horsing była zupełnie czarną dziurą. Nie wiedziałam, z czym to łączyć. Pomyślałam, że z koniem, ale jak? Potem zaczęłam podglądać. Ja wiem już trochę więcej, ale myślę, że wciąż spora liczba osób i naszych słuchaczy, tych młodych słuchaczy, którzy mogliby na przykład uprawiać ten sport, nie ma pojęcia, co to jest. Dziewczyny w studiu, Hania i Lucja, które wiedzą o tym sporcie bardzo, bardzo dużo, bo trenują go. Haniu, ile ty lat już trenujesz?
4 już prawie.
Lucja?
Coś około 3.
To zaczynamy teraz od podstawy. Hobby horsing. Co to za sport?
No to hobby horsing powstał w Finlandii gdzieś koło 2011 roku i został tam uznany jako sport i w sumie jest uznawany jako sport na całym świecie.
Na czym on polega?
Opiszmy. To jest skakanie lub w jakimś stopniu jeżdżenie, imitowanie jazdy konnej za pomocą konia na dosłownie patyku.
Takiej kukiełki, można powiedzieć.
Trochę tak.
W pierwszym momencie, jeżeli ludzie o tym słyszą, ja słyszałam, pomyślałam sobie, ale dziwne, ale śmieszne, bo taka jest prawda. Ale dalej zaczęłam drążyć, co to jest i potem już zaczęłam czytać o tym sporcie i wcale nie wydało mi się takie śmieszne, takie dziwne. Po prostu zaczęłam traktować to jako kolejną dyscyplinę sportową, ale jak wy trafiłyście na ten hobby horsing?
Ja trafiłam dzięki Hani, gdyż po roku czasu, w początku się ogólnie też z tego śmiałam, ale kiedy nie spróbowałam tego, jak spróbowałam właśnie u Hani jeżdżenia na takim kiju, to wtedy poznałam, jakie to jest świetne i że to wcale nie jest takie proste skoczenie, przynajmniej nawet 90 cm, to trzeba wybudować sobie, nie wiem, nogi, technikę, wszystko, trzeba mieć dobre wybicie. Nie jest to też takie proste, jak się to ludziom wydaje.
Haniu, jak ty na to trafiłaś, na ten sport?
No to ja ogólnie trafiłam na to dzięki takiemu magazynowi dla dziewczynek. I tam kiedyś przeczytałam o czymś takim jak hobby horsing. Ja wtedy gdzieś tam się zaczynałam interesować końmi i tak to w sumie się u mnie obudziło, że w sumie mogłabym spróbować. Potem znalazłam jeszcze kogoś w klasie, kto tak skakał i tak w sumie jakoś to się rozwinęło.
Ale czy wy obie macie styczność też z normalnym jeżdżeniem na takim żywym koniu?
Ja tak, ja i Hania mamy.
I jakby równolegle tu trenujecie hobby horsing, a koń bardziej rekreacyjnie czy też sportowo?
Znaczy ja jeździłam kiedyś sportowo, ale miałam do wyboru hobby horsing albo jazda sportowa. Zwolałam hobby horsing oraz raz na jakiś czas jazda rekreacyjna na koniu.
Haniu, jak to u ciebie było?
No to ja w sumie od początku jeżdżę rekreacyjnie i w sumie mi się to podoba, bo to jest takie przyjemne mieszanie wszystkiego i jest to takie nie bardzo zobowiązujące. Nie musimy jakoś mocno trenować, tylko robimy to dla przyjemności, więc...
No i właśnie, tutaj pojawia się to porównanie jazdy na tym koniu kukiełkowym i na tym prawdziwym. To oczywiście dwa różne doznania, ale jedno i drugie ma pewnie zalety i wady też. Haniu, jak ty to widzisz?
Wydaje mi się, że hobby horsing jest bardzo przyjemny pod względem takim, że możesz poczuć się jak właściciel konia, czy pojedzie na tym koniu w dowolnym momencie, bez tego prawdziwego konia, którego jest ciężko utrzymać. Jest to też bardzo przyjemne, bo można się wyłączyć, można pójść potrenować i po prostu wejść w inny świat i poczuć taką trochę wolność. No, ma to też swoje minusy, bo jest sporo osób, które tego nie rozumieją, które myślą, że po prostu A bo my się bawimy i uważamy, że to sport i no, to jest czasami przykre, co potrafi się usłyszeć w internecie.
Czy hobby horsing jest po prostu mniej kontuzyjny?
Oczywiście podczas skakania można sobie zrobić, nabić sobie kontuzję i to też jest tak, że jeśli człowiek za bardzo często trenuje, kolana też troszeczkę tego nie wytrzymują, gdyż jednak takie odbicia i szczególnie lądowania z wysokiej przeszkody czasami są dla nas bolesne. Można sobie złamać rękę, nogę, można różnego urazu dostać, więc to też nie jest tak, że to jest też jakoś takie bezurazowe, takie bez kontuzji. Zawsze można sobie nabić na tym sporcie kontuzję.
Jak porównujemy, to niemalże nie ma sportu, przy którym możemy wykluczyć wszelkie kontuzje. Ale wracając jeszcze do tego porównania, właśnie do tej bolesnej strony, czy ty, Łucja, dotknęłaś właśnie, spotkałaś się z tym hejtem, który był wylewany na ciebie, w związku z tym, że uprawiasz hobby horsing?
Sądzę, że jest tego ogromna ilość, gdyż sama czasami też lubię sobie coś wstawić do sieci. Wybijają się takie filmy, a więcej jest strasznie komentarzy. Tyle jest hejterów piszących do mnie lub do innych oczywiście dzieci, hejtując, pisząc, że po prostu mamy się leczyć, mamy coś z głową, jestem jakieś chore psychicznie. Oczywiście ja już jestem przyzwyczajoną osobą do takich rzeczy, nie przyjmuję hejtem. Choć niektóre osoby, po prostu dzieci, wpadają w depresję, kończą z tym. Jest im po prostu smutno z tego powodu, że po prostu ludzie nie potrafią się pogodzić z tym, że my mamy swoje zainteresowania, a my mamy szacunek do nich, a oni do nas już nie.
Hania, ty też słyszałaś, a wręcz może doznałaś takiego hejtu?
Zdarzało się, że ktoś mnie wyzywał, że jestem hobbyhorsiarą, koniarą czy coś. Ale myślę, że u nas w Rzeszowie, jako w takim sporym mieście, no nie ma z tym aż takiego problemu, jak w mniejszych miejscowościach, w których no, jest to mniej popularne i trochę bardziej uważane za dziwne.
Ale my będziemy przekonywać. Myślę, że część osób już usłyszała, że to nie jest tak, że hobby horsing to jest jakiś śmieszny sport, to jest po prostu międzynarodowa dyscyplina sportowa. To jest oficjalnie wpisane jako właśnie jedną i oficjalnie to nie jest wymysł dziewczyn, które na pewno nie są niezdrowe. I będziemy udowadniać podczas tej godziny Zamkolandii, ile wymaga wysiłku skakanie na takim się wydaje kukiełkowym koniu. Właśnie się dowiedziałam od jednej z dziewczyn, jak to cała szkoła się z niej śmieje. Jestem ciekawa, jak nauczyciele na to reagują i czy pozwalają na takie zachowania, bo chyba takie zachowania, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie hejt powinien być w szkole eliminowany i jakakolwiek pasja nie powinna być obśmiewana przez kolegów, którzy nie potrafią, a przy okazji koledzy stali się bardzo światowi, jeżeli chodzi o dziewczyny, bo dowiedzieli się o sporcie, o którym mało kto wie. I wracając teraz do tematu, już wiem, jak dziewczyny dowiedziały się o hobby horsingu i na początku tak, Hania była pierwsza, więc zobaczyłaś, przeczytałaś artykuł i potem co się działo, jak doszło do treningów i do uprawiania tego sportu?
No to w sumie zaczęło się tak, że to było tutaj gdzieś tak, to już było podczas pandemii, jak się dowiedziałam o tym, więc ja tam miałam jakiegoś tam konika na kiju z lat dziecięcych w domu i po prostu zaczęłam go sobie brać, ustawiać sobie jakieś krzesła czy skrzynki, zaczęłam po prostu przez nie skakać. Czasami potrafiłam pomiędzy lekcjami zdalnymi po prostu wybiegać na podwórko i zacząć skakać. W taki sposób się jakoś to zaczęło. Potem pojawiły się jakieś bardziej profesjonalne przeszkody, konie. No i w sumie jestem tu, gdzie teraz jestem. Czyli jeżdżą na zawody i w sumie to trochę znajomych mam w tym hobby, więc myślę, że...
I oni wręcz cię dopingują i podziwiają za to, że skaczesz, a nie śmieją się jak pozostała część ludzi, którzy nie rozumie waszej pasji.
Tak, myślę, że wszyscy traktujemy się równo i... staramy się wspierać w jakichś cięższych sytuacjach.
Łucja, ty przyszłaś do Hani, odwiedziłaś ją i to tak, myślę, wyglądało. I zobaczyłaś, jak ona trenuje, czy zobaczyłaś jej konie?
W sumie to zaczęło się właśnie, jak przyjechałam. No to popatrzyłam, skoczyłam, poczułam to i na początku pojechałam do siebie do domu. Wtedy zaczęłam skakać bez konia. A na wakacjach Hania do mnie przyjechała i znalazłam jakiś tam ułamek materiału takiego mięciutkiego, jak sobie koniki są robione. I uszyłyśmy z Hanią takiego, oczywiście był krzywy, szwy było widać. Był taki, no nie był zbyt ładny, ale był robiony z serca dla nas. Na początku zaczęłam ja na nim skakać, ale chyba rok później, kiedy już troszeczkę miałam tego doświadczenia. Kupiłam sobie konika, który ze mną jest do dzisiaj i z nim chyba mam takie wspomnienia, bo to jest taki koń, którym najwięcej przeżyłam, taki, z którym najwięcej wygrałam zawodów. No, na ten porę mam tylko takiego.
Ja rozumiem, że wiedzę, jak skakać, jak pokonywać przeszkody zdobywałyście z internetu, Haniu.
No tak, po części tak, bo było widać, jak inni skaczą, można było zobaczyć, co my robimy źle i po prostu takie techniki, jak są wykształcone, często ułatwiają skok i też wygląda to ładnie estetycznie często, jak się dobrze postarasz, więc no głównie tak z internetu.
Dalej korzystacie tylko z filmów internetowych, czy macie już jakichś trenerów, którzy wam pomagają, bo przecież jak są zawody, to musi być ktoś, kto też pomaga trenować zawodników.
To nie. To u nas jest, liczysz sama na siebie. Oczywiście powiem tyle. Może naszym trenerem jest telefon, który nam nagrywa i patrzymy wtedy na filmiku, czy na przykład, nie wiem, technika wyszła dobrze, czy mamy dobre wybicie, lądowanie. Wszystko my się uczymy sami. Oczywiście popatrzymy tam z internetu, jak inne osoby skaczą, żeby po prostu upodobnić się troszeczkę do nich. Ale tak to sami po prostu jakby się tak trenujemy.
Czy to jest trudne, tak być samemu sobie zawodnikiem i trenerem, Haniu?
Czasami jest to trudne, bo czasami po prostu ty nie wiesz do końca, czy to, co ty widzisz na tym nagraniu, czy spodoba się po prostu tylko tobie, czy podoba się innym, a czasami jak coś ci się nie podoba, to ja czasami nie potrafię stwierdzić, jak to naprawić, jak to poprawić. Często jak się spotykamy gdzieś z Łucją, no to ona mi pomaga powiedzieć, że tu, no tu by mogła być poprawić to, tak i tak. No i ja czasami też jej pomagam i to jest czasami lepsze, z kim się spotkać i on ci wytłumaczy, jak to naprawić.
Czy dlatego wyjazd na zawody jest też dla was bardzo ważny? Oprócz tego, że można zdobyć medale, miejsca, to też wymienić się, podpatrzeć.
Tak. Szczególnie techniką, bo technika, myślę, że osoby, które uprawiają ten sport, jest najważniejsza. Patrzymy i wtedy mamy też takie uczucie, też tak chcę. I jak wracamy z tych zawodów, to po prostu włączamy sobie muzykę i po prostu próbujemy upodobnić się do osoby, która bardzo nam się spodobała, jakby jej sposób jazdy właśnie na takim koniku.
To myślę, że na zawodach właśnie jest też łatwiej to jakoś zobaczyć, jak osoby czasami lepsze, popularniejsze to robią, bo są osoby, które są świetne w danej dziedzinie i ty możesz sobie podpatrzeć, co ty robisz inaczej i może jak ona podchodzi do danego tematu, czy on, to jest czasami, jest łatwiej tak, czasami jest łatwiej zobaczyć i zrobić, niż samemu wymyślać, jak dany problem rozwiązać.
I ja będę wciąż wracała do tego wątku, bo on jest dla mnie przerażający, ten hejt spadający na... Bo głównie dziewczyny uprawiają ten sport, prawda? Hobby horsing?
Zdarzają się też chłopcy, oczywiście. Jest tam parę, w głównie to są dziewczyny.
I właśnie, czy wy na tych zawodach też jesteście dla siebie taką trochę grupą wsparcia? Bo przecież myślę, że w wielu miejscach osoby uprawiające hobby horsing są hejtowane. Czy dajecie sobie takie wsparcie? Nie przejmuj się, to jest twoje, idź za tym, a te osoby, które nie rozumieją, no niech się uczą, ale też nie negują tego, że komuś się coś podoba.
No to...
Zwłaszcza, że to nie jest szkodliwe dla nich.
No to oczywiście na zawodach, w ogóle na zawodach próbujemy się o nie myśleć, o hejcie, który na nas spada. Próbujemy tak jakby pomóc sobie faktycznie, szczególnie przed daną konkurencją. Przyjmiemy sobie piątki, jeżowiki, żeby po prostu spalić ten troszeczkę, ten tak jakby zdjąć z siebie ten stres, ponieważ jednak ogromny, mi o 360 stopni brzuch skręca przed startem na danej konkurencji. Więc tak, spotykamy się grupą osób i po prostu pomagamy sobie nawzajem.
I wtedy po takich zawodach, Haniu, lepiej się czujesz i łatwiej znieść niestety te słowa ciężkie, które do was docierają?
Tak, myślę, że po tym jak zobaczysz, jak dużo osób było na danych zawodach, jakie to jest popularne i że wszystkie te osoby, które widziałeś na tych zawodach, one wspierają i rozumieją i one przeżywają to samo co ty, to jest łatwiej jakoś przyjąć to wszystko, co wypisują ludzie w internecie.
Dlatego ja jeszcze raz apeluję, naprawdę to, że czegoś, moi drodzy, nie znacie, nie wiecie, nie znaczy od razu, że musicie to krytykować. Może najpierw trzeba by spróbować, tak jak ja mówię, jak nie zjadłeś czego, nie oceniaj, jaki to ma smak, że to jest niedobre, spróbuj. Jeżeli wam się nie spodoba, możecie powiedzieć, że nie umiem przeskoczyć, nie umiem tego zrobić, a wręcz podziwiam cię, dziewczyno, chłopaku, że potrafisz na tym skakać. Rób to, bo mi to nie szkodzi. Ja będę jeździł na rowerze, bo jednak to do mnie nie dociera. A po przerwie musimy opowiedzieć o samych koniach, bo ich tworzenie też jest bardzo ważne.
Zamkolandia.
W Zamkolandii dzięki Hani i Łucji poznajemy dyscyplinę sportową, która nazywa się hobby horsing. Czyli można powiedzieć najprościej skakanie na tak zwanej kukiełce z konikiem. To nie jest takie proste, bo dziewczyny zaraz więcej opowiedzą o zawodach, ale najpierw skupimy się właśnie na tym kiju z koniem, mówiąc inaczej. Czy jeszcze jakoś inaczej, specjalnie w swoim żargonie nazywacie właśnie tę kukiełkę konia?
Tak, oczywiście. Ja osobiście mówię szczoty. To jest, najczęściej tak nazywam po prostu szczoty.
A Hania?
No to różnie przezywamy konie, ale głównie to jest hobby horse, czy właśnie szczota, dzika szczota. No i tak jakoś wychodzi, że tak głównie to są takie określenia.
Stworzyłyście pierwsze razem jednego konia, na którym potem bardzo długo trenowała Łucja. Haniu, czy ty też potem szyłaś swoje jakiekolwiek konie? I ile ty ich masz?
Ja szyłam trochę koni, ale one zwykle wychodziły jakieś kanciaste czy coś takiego, bo nie da się, jak się nie uszyje tych koni z 20-30, no to te konie nie będą wychodzić prościej, idealnie. Poza tym też nie szyłam ich tak w pełni, jak powinny być szyte, bo konie powinny być tak, że jest materiał i usztywnienie pod spodem, a ja z tego usztywnienia nie korzystałam, to po prostu konie trochę...
Traciły kształt.
Tak, traciły trochę kształt.
I ile masz koni?
Aktualnie 7 koni. Miałam ich więcej, mniej, ale teraz 7.
I są takie bardziej cenne i mniej cenne, bo wiem, że te ceny tych kukiełek, które są kupowane, ich rozpiętość jest ogromna.
No to aktualnie przedział cenowy moich koni to jest od gdzieś tak koło 100 do ponad 1000 zł.
I ten najdroższy rozumiem, że jest najcenniejszy?
Tak.
A czym on się charakteryzuje?
Jest on koniem realistycznym, specjalnie tworzony tak, żeby wyglądał jak prawdziwy koń. Są też takie produkowane głównie w Finlandii, to są tak najpopularniejsze, ale teraz są też produkowane na całym świecie. Przez różne osoby zaczynają to tworzyć. Jest taka w Polsce osoba, która robi ładne konie i właśnie od niej kupiłam tego.
Ale wracamy do Łucji. Łucjo, ten koń, który tutaj leży, to twoja produkcja, czy to z jakiegoś sklepu z akcesoriami do hobby horsingu?
Jest to kupiony konik od Salisy, tak nazywa się jakby jej nazwa. Mam aktualnie 4 konie plus 2 w drodze.
I też masz, tak jak Hania, i te tańsze, i te trochę droższe?
Tak, oczywiście, lecz nie patrzę na cenę. Ja patrzę po prostu na to, jak mi się po prostu wygodnie na nim skacze. I tak mam swoją hodowlę koników. Mój przedrostek to jest LQS od nazwy Lusques. Szyję koniki na zamówienie. Szyję je, oczywiście tak jak Hania, też w przypadku nie wychodziły mi zbyt ładnie. I szyłam również bez sztywnika, ale jakoś po 10 koniu zaczęłam szyć z sztywnikiem i wychodziły mi coraz lepiej. I teraz już mam swoją hodowlę i no zarabiam te pieniądze i po prostu jednak nawet nie chodzi tutaj o zarabianie. Szycie jest dla mnie ogromną przyjemnością. Kocham po prostu.
Łucja, w której jesteś klasie?
Teraz idę do 7.
Słyszycie, moi drodzy, Łucja już zarabia na swojej pasji, z której część osób się śmieje, a Łucja już jest poważnym zawodnikiem. Co to znaczy mieć hodowlę, jeżeli chodzi o hobby horsing, Łucja?
Twierdzenie to polega na tym, że każdy ma jakby swoje wykonanie tych koników inne. Każdy konik różni się szablonem, różni się sposobem.
Ty sobie tworzysz jako hodowca, właśnie twórca tej hodowli, swój szablon, na podstawie którego będziesz szyła te konie, które będą miały różne potem maści, kolory.
Tak, trzeba mieć przede wszystkim zrobić taki szablon i trzeba to umieć jednak dobrze, bo też od szablonu zależy, jak konik ci wyjdzie.
I od tego, czy ktoś potem będzie go chciał.
Tak.
Czy też jest ważne właśnie te kolory koni? Bo w naturze mamy koni oczywiście o kilku maściach, ale tutaj już cała gama kolorów, rozumiem, wchodzi w grę, jeżeli chodzi o wykorzystanie.
No to kupujemy materiał. Taki patrzymy też głównie na prawdziwe takie konie. Patrzymy na ich maści i próbujemy się troszeczkę odwzorować na takim właśnie koniku.
I potem jeszcze, Haniu, powiedz mi, mamy taką hodowlę, czyli kupujemy, jakbyśmy przyrównali to do ubrania z jakiejś marki modowej konkretnego konia, czyli tutaj z hodowli konia. I jak ten koń jest nazywany? Czy możesz go sobie dowolnie nazwać?
Czyli dana osoba tworzy konia, daje mu hodowlę i ty go kupujesz. No to konie z hodowli mają swoje przedrostki przed imionami, jak Łucja ma LQS. No to jest wiele koni. I tak naprawdę konie zwykle dostają swoje własne imiona, ale możemy je nazwać dowolnie, byle ten przedrostek został. No, czyli jak ja mam konia od KHT Ferrari i ona ma przedrostek KFR, no to konia nazwałam dowolnie, bo koń miał już 3 imiona, a ja nazwałam go inaczej, ale przedrostek został, bo musi być przedrostek, bo to są takie prawa autorskie trochę do konia.
Tak jakby metka. Czy jak zaczynają się zawody, to wy przedstawiacie siebie i właśnie tego konia, na którym skaczecie?
Najczęściej to jest tak, że podajemy, a oni wywołują po prostu. Najczęściej jest to po prostu imię i nazwisko. Albo numerek startowy, ale czasami też wymawiają od razu też imię konia. Średnio jednak wymawiają to imię konia, bo niektóre imiona są strasznie japońskie. Niektóre osoby po prostu biorą te imiona z kosmosu i to jest jednak troszeczkę trudne do wymowy.
Łatwiej to zobaczyć niż przeczytać.
Tak, ewidentnie.
Dziewczyny, na początku przedstawiałyście się ksywą. Czy to rzeczywiście do swoich imion dodawałyście ksywę? Czy w waszym środowisku hobby horsingowców ważna jest ta ksywa, czy bardziej, czy to jest obojętne? Niektórzy chcą ją mieć, a niektórzy nie. I do czego ona jest używana?
No to większość osób ma ksywki. Takie bardziej przyziemne i trochę mniej. No to ja jestem KHT Flondra i w sumie ksywka jest dowolna. Tyle, że też jest tutaj taki standard, że często są dodawane do ksywki to KHT albo Kepi Hevostali. KHT jest to po prostu skrót od Kepi Hevostali i to jest słowo, które po fińsku oznacza stadnina koni. Dodajemy coś takiego i to jest na całym świecie używane. Nieważne, czy jesteś z Niemiec, z Ameryki, czy z Finlandii, dodaje się zwykle ten przedrostek przed swoją ksywkę.
Mimo, że wy nie trenujecie przy żadnej właśnie jakby stadninie tego hobby horsingu, to dodajecie dlatego swoją ksywę, jakby wytworzycie tą stadninę, rozumiem.
Tak, to też jest tak, że po prostu niektóre osoby mówią do nas po tych ksywkach, bo jednak Łucja może być, Hania, przecież tych jest takich dzieci uprawiających ten sport jest milion. Dlatego praktycznie każdy ma swoją ksywkę wymyśloną i powiedzmy, na przykład mówią do nas Luskuesia, Flondrusia, Flondra, Luskues, po prostu mówią po nas po tych nazwach.
I teraz jeszcze wracamy do tego konia, bo tak, już wiemy, że konia można uszyć, można kupić, ale te konie mają też różnej długości kije. Od czego to jest zależne? Dlaczego te konie są też w różnych rozmiarach?
No to konie dzielą się na rozmiary jak kartki. Czyli też mówimy, że koń jest A4, czy A5, czy A3, czy A2. I w sumie długość kija zależy od tego, jak komu się podoba. Bo zwykle jak konia się kupuje, to koń przychodzi bez kija. Zwykle kij jest przyklejany przez nowego właściciela. Bo na przykład ja wolę, jak kij jest trochę dłuższy i mogę się złapać za ten kij, jeszcze coś tam wystaje z tyłu, że mam nad tym większą kontrolę. Łucja woli krótsze kije.
Ewidentnie, ja... Kocham.
Ale co to znaczy krótszy? Ile to ma centymetrów?
Trudno stwierdzić od wielkości konia. Kij musi wejść w całego konia, tylko żeby koń się już by się nie ruszał na tym kiju. Bo jeśli się koń rusza, koń się przekręca, może nawet spać z tego kija. I to jest troszeczkę takie denerwujące w czasie skoków. Ja osobiście wolę krótkie kije, dlatego że Hania ma troszeczkę inną technikę niż ja. I moja technika, czasami dłuższe kije, na przykład skoczysz przy szkole, a dłuższe kije potrafią jakby zwalić tą poprzeczkę.
Dlatego... Jeszcze za tobą jakby tak jak ogon
tak,
zamieść
dlatego
to.
Dlatego ja wolę widocznie krótkie kije, po prostu też mi wygodnie się na nich jeździ.
Zamkolandia. Hania i Łucja opowiadają nam dzisiaj o tej nieznanej dla wielu z nas dyscyplinie sportowej. Opowiadałyśmy już, jak wygląda koń, jak te konie powstają do hobby horsingu, jakiej długości kije zawodniczki preferują i od czego zależy ich dobór. A teraz najważniejsze, czego uczycie się na treningu, na zawodach właśnie? Najpierw na treningu, co ćwiczycie? Właśnie mówiłyście o tej technice, ale o co chodzi, żeby podbiec, przeskoczyć przez przeszkodę, czy jeszcze inne rzeczy trenujecie i jakie zawody, jakie dyscypliny są właśnie potem oceniane na samych zawodach?
No to technika jest polska i fińska. Mogę tak to określić. Fińska technika to jest wygięcie nogi bardziej od zewnątrz, a polska to jest od wewnątrz. Technika jest bardzo oceniana wysoko na zawodach, gdyż jednak skoczenie taką techniką też nie jest proste, bo tak normalnie to jest proste. Normalnie jak już się uprawiać na hobby, jakąśkolwiek techniką, ale tak profesjonalną techniką to już nie jest takie proste. Trzeba jednak podczas tej skoku, tej przeszkody skupić się głównie na tej technice.
To rozumiem tak jak w pływaniu. Każde ułożenie ręki jest oceniane przez sędziów, tak jak w wielu dyscyplinach. To jest ważne, ta sylwetka ciała przy wykonywaniu tego skoku. Ale czy tylko skaczecie, czy są jeszcze jakieś wyścigi na przykład? Jakie dyscypliny na zawodach są oceniane, uprawiane, w jakich można brać udział, Haniu?
No to poza tymi skokami na technikę lub na szybkość są jeszcze skoki oczywiście takie trochę inne, bardziej przez kłody, to się nazywa cross, ale jest też ujeżdżenie. Ujeżdżenie występuje też w jeździe konnej. To jest po prostu taki układ do muzyki, który ty wykonujesz na koniu lub na hobby horse. I tam występują specjalne figury, których my się uczymy i które my doskonalimy podczas treningów i też na zawodach.
Wydaje się tak z pozoru, że wkładasz sobie kij z koniem pomiędzy nogami, co tu trudnego, ale co jest właśnie trudnego, bo to nie jest wcale takie proste, żeby ta kukiełka nam nie latała. Właśnie nad czym wy się musicie skupiać, pomijając właśnie technikę samego skoku, bo tu jest układ ciała. Co jest trudnego w tej pracy z kukiełką?
Lądowanie i wybicie. Wybicie jest trudne, gdyż jak wbijesz się słabo, to na pewno nie skoczysz powyżej 110 cm. Jednak zależy też od poprzeczki, bo oczywiście przy takim przykład niziutkie, to mało się wybijesz i już skoczyłaś. Ale od, tak powiedzmy, od 110 do 140 cm wybicie i przede wszystkim rozpęd, bo z miejsca tego na pewno nie skoczysz. Musisz mieć odpowiedni rozstęp. Lubisz się tak rozbiegać jeszcze przed treningiem i wtedy jak najeżdżasz na tą przeszkodę, to weź to wziąć porządny rozpęd i wtedy porządnie się wybić.
Ale co z tym koniem się dzieje? Bo przecież wy jeszcze rękami musicie to trzymać.
No to w sumie najważniejsze z koniem to jest to, żeby nie puścić samego kija, bo ponieważ jedną ręką trzyma się głównie kij, a drugą ręką jedną z wodzy. W sumie obie wodze trzeba trzymać. Wodze to są takie, jak koń ma na pysku coś do, na pysku ma o głowie, to one są, to są takie sznurki przypięte do tego głowy na pysku.
To też jest zachowane w tych właśnie koniach do hobby horsingu. I to też jest oceniane?
W niektórych zawodach tak, w niektórych nie. Są takie zawody, w których oceniają, że jeżeli puścisz wodze albo no zależy, czy to jest oceniane, bo jak puścisz wodę, na przykład tam ileś tam punktów karnych, coś takiego, zależy wszystko od organizatora.
Powiedziałyście, że tak do 110, jak ja sobie myślę, jak to jest wysoko, to sobie nie obrażam, że tak po prostu z rozbiegu przeskakujemy to, bo ile skokotyczce to jest właśnie skakanie, potem przy dyscyplinach, jak się biega i skacze, też wiem, jak trzeba duży z rozbiegu, zawodniczki, zawodnicy biegną i przeskakują te kozły. Wy macie jeszcze utrudnienie, bo jedną rękę macie zajętą, drugą trzymacie wodzę. Jakie wy osiągacie wysokości przeskakiwania przeszkód, Łucja?
Mój rekord z takim konikiem to jest 125 cm, a bez konia 130.
Jak widać, ten koń jednak odrobinę obniża ten.
Koń taki to jest ogromny ciężar, żeby w ogóle podnieść takiego konia do góry, to jest ogromny ciężar, bo jednak jak skaczemy bez konia, to możemy ręce dać do tyłu. I to też nas troszeczkę utrzymuje.
Haniu, jak ty wysoko skaczesz?
No to ja trochę mniej, bo z koniem 115 cm, bez konia 120. Same skakanie czy jeżdżenie nie jest z koniem jakieś trudne, bo po prostu trzymasz tymi rękami, możesz się skupić na technice i tak dalej. A podniesienie tego konia już jak skaczesz wyżej, tak te 115, 120 ponad centymetrów, no to jest ciężej podnieść.
No tutaj już działa jeszcze fizyka, trzeba oderwać też tego konia i swoje ciało, więc dochodzi dodatkowy ciężar. Oderwać, czyli to przyciąganie pokonać, dlatego to jest jeszcze trudniejsze. Czy do zawodów trzeba mieć specjalny strój?
Na ujeżdżenie czasami można mieć taki elegancki, marynarkę, jakiś kapelusz taki profesjonalny i przede wszystkim koń. Fajnie by było, jakby był dobrze ubrany. Na przykład nauszniki, przede wszystkim inna fryzura. Oczywiście też patrzą na to organizatorzy, które oceniają po prostu nasz przejazd.
Na wszystko zwraca uwagę, tak jak i przy każdych zawodach. Koń też do zawodów jest przygotowywany, jak i jeździec. I teraz dziewczyny, pochwalcie się, bo wy macie już na swoim koncie sporo zawodów, ale też i nagród, Haniu.
No to ja na ostatnich zawodach zajęłam chyba 2 drugie miejsca. 1/3.
A gdzie te zawody się odbywały? W jakim mieście?
W Warszawie, to było w Nadarzynie.
Bo Warszawa to taki też duży ośrodek, jeżeli chodzi o miłośników hobby horsingu.
Tak, tam to przede wszystkim jest bardzo lubiany hobby horsing. Mhm. Na przykład tam dzieci chodzą ze hobby horsingiem po szkole na WF-ie, więc...
I nikt się z nich nie śmieje, nie, tak jak tutaj. Na Podkarpaciu musimy nadrobić to. Drodzy uczniowie ze szkół Hani i Łucji, naprawdę jesteście edukowani, nie śmiejcie się z tego. I jeżeli chodzi jeszcze o inne miejsca, Haniu, jeszcze jakieś zawody dodajesz i do swojej puli nagród?
W Pruszkowie raz zajęłam 3. miejsce.
Czyli też okolica Warszawy. Łucja, czym ty się nam pochwalisz?
Na ostatnich zawodach, tak jak Hania, ja zajęłam 4 razy 1. miejsce i 1 3.
Ale co ciekawe, te zawody między innymi to też są, jeżeli chodzi o hobby horsing, zawody międzynarodowe i pojawiają się na nich, jak mi przed chwilą powiedzieliście, mistrzowie tej dyscypliny, czyli Finowie, a właściwie Finki młode.
Tak, na ostatnich zawodach 1 czerwca Airo Eventing w Warszawie. Niestety mi i Hani nie udało się tam pojechać, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku nam się uda. Były to chyba mistrzostwa i tam przyjechały tam parę Finek, które... zaprezentowały swoje możliwości i jedna z nich skoczyła 140 cm na potędze, lecz Polska wygrała potęgę, dziewczyna z Polski wygrała, więc byliśmy dumni i oczywiście pochwaliły się też swoim pięknym ujeżdżeniem, gdyż jednak Finlandia jednak słynie, jeśli chodzi o hobby horsing, to słynie jednak z ujeżdżenia bardziej.
No, jeszcze ludzie się śmiali często, że jak wygrać Airo Eventing, bądź z Finlandii, gratulacje!
Ale myślę, że im więcej będziecie ćwiczyć wy, to Finki przyjeżdżające na zawody do Polski też będą mogły się podziwiać was. Dlatego tego wam szczególnie życzę. Dziewczyny, wiem, że wy na kolejne zawody się szykujecie. Czego sobie wyżyczycie jako dziewczyny uprawiające hobby horsing? Macie jakąś granicę wieku, do której będziecie uprawiać ten sport?
To zależy, bo czasami jest tak, że po prostu to przestaje się podobać. Ale są osoby, które już 19
jest. Dziewczyna, mistrzynia Polski, mistrzyni Polski, Kate Hershetti, która ma już 19 lat i nadal uprawia ten sport.
Po prostu to jest tak, mam wrażenie, jak z każdą pasją. Albo się czuje i cały czas się za tym idzie. Czy to jest pieczenie ciastek, czy to jest skakanie, uprawianie hobby horsingu, jazda na rowerze, pływanie. Dopóki to czujemy, dopóki to robimy. A jeszcze to dodam dla tych, którzy śmieją się i nie rozumieją dalej tego hobby horsingu, że hobby horsing poprawia koordynację, koncentrację, zmniejsza poziom stresu, poprawia jakość snu i poprawia wydolność organizmu. To jest po prostu dyscyplina sportowa, o której nam dzisiaj w Zamkolandii opowiadały
Hania
i Łucja.
Ja dziękuję bardzo dziewczynom i za to fantastyczne spotkanie, podszyte właśnie niestety tą dawką hejtu, o której opowiadały, ale mam nadzieję, że jej będzie coraz mniej, bo coraz więcej osób się po prostu dowiedziało o tej dyscyplinie. Dziękuję za spotkanie, dobrej niedzieli, do usłyszenia. Małgorzata Iwanicka.